Wracamy po przerwie. W rozmowie przy herbacie w Radiu Fozzoe jest z nami Piotr Mitko, rowerzysta, który wyjechał rowerem. Wyjechał to może kojarzy się z górami, ale przejechał rowerem Islandię, był na tak zwanym Nordkap, czyli na przylądku północnym. I przed przerwą pytałem, co motywowało cię do tego, żeby takie wyjazdy zaplanować i żeby tam wytrwać?
Co mnie motywowało? Chyba chęć przeżycia jakiegoś, czegoś niecodziennego. Jednak zawsze każdy z nas ma taką codzienność, która nawet jeżeli jest fajna i ciekawa, to jednak jest codziennością. I chęć przerwania tej takiej monotonii, chęć zrobienia czegoś ciekawszego niż, nie wiem co, no, po prostu czegoś ciekawszego, czegoś, czym można się pochwalić, z czego można się potem cieszyć, być dumnym, wspominać. Zobaczenie po prostu pięknych miejsc też, bo ja nie lubię jeździć po jakichś obszarach przemysłowych. Właśnie uciekam na północ przede wszystkim najchętniej, bo tam jest nieskażona przyroda jeszcze. Tam są dzikie tereny, bezludne. No ja po prostu uwielbiam takie rzeczy. Zobaczyć, jak ten świat by wyglądał, gdyby nie było nas. Jak ten świat został stworzony. Islandia jest po prostu takim krajem, gdzie można poczuć tą rękę Boga. Tam jest wiele przestrzeni, które są w ogóle nietknięte ludzką stopą, ręką ani łopatą. I to jest niesamowite patrzeć na ten krajobraz i zdawać sobie sprawę, że tak to po prostu zostało stworzone, tak to jest ukształtowane przez naturę.
Jaki jest Pan Bóg, patrząc na Islandię?
Na pewno Pan Bóg jest. Takie mam przekonanie po tym, co zobaczyłem. To są czasami takie... Powiem tak, w takiej podróży każdy bodziec dla mnie jest 10 razy silniejszy, niż gdyby to się zdarzyło w Katowicach. Każde słowo, które gdzieś tam, załóżmy, przeczytam w SMS-ie, każda myśl jakaś, każde zdarzenie, a już najbardziej jakiś zbieg okoliczności, że na przykład kogoś spotkam 2 czy 3 razy w takiej podróży, no jednak jak się okrąża Islandię i robi się 4000 kilometrów, a potem spotka się po raz trzeci tego samego człowieka gdzieś, to są niesamowite właśnie takie sytuacje. Nie mówię, że akurat taka sytuacja jest, powiedzmy, dla mnie dowodem tego, że Bóg istnieje, ale chodzi o takie bodźce. Tam zawsze miałem cały dzień na to, żeby o czymś pomyśleć. Nie miałem jakby takich zagłuszaczy, nie wiem, internetu, telewizji, radia, które by mnie odciągały od jakichś takich prawdziwych, głębszych myśli. Po prostu miałem tylko własne myśli, ciszę, beczenie baranów, skrzeczenie mew, szum morza, szum wiatru. I w tym wszystkim mózg zupełnie inaczej funkcjonuje. Człowiek dostrzega rzeczy, których normalnie nie widzi. I właśnie w takich okolicznościach niesamowicie przeżywam obecność Boga. Bóg też tam jest mi najbardziej potrzebny zresztą. Bywają chwile takiej jakiejś grozy, jakiegoś strachu i wtedy, gdybym czuł się sam, to nie wiem, jakbym to zniósł, ale myśląc o tym, że jest ktoś nad tym wszystkim, jest mi dużo łatwiej. No a przede wszystkim właśnie widzę tą Bożą obecność.
Jestem bardzo ciekawy, jak wyglądają przygotowania do takiej wyprawy, bo troszkę o wnioskach już powiedziałeś. A od czego zaczynałeś, przygotowując na przykład wyjazd na Islandię? I też z tego, co mówiłeś, rozumiem, że był to samotny wyjazd, nie miałeś żadnych towarzyszy. Mm-hmm.
No właściwie zacząłem przygotowania od strony czysto teoretycznej, czyli tak rozglądałem się po internecie, co tam jest w ogóle do zobaczenia. Czytałem relacje innych podróżników, bo to bardzo wiele daje. No następnie zastanawiałem się, kto ze mną pojedzie. No i stwierdziłem, że nie będę szukał ludzi na siłę, że jedynie spytam kilku osób, 3 albo 4, z którymi już wcześniej jeździłem i mają taką wspaniałą cechę, że wytrzymują ze mną. Bo przekonałem się, że to nie chodzi o to, czy, że ja z nimi wytrzymam. Chodzi też o to, czy oni ze mną wytrzymają. I nie każdy to potrafi. W takiej podróży, która trwa kilka tygodni, zdarza się, że przez 2 tygodnie wszystko jest w porządku, ale później jakieś różnice charakterów, czy powiedzmy to, że jedna osoba już ma wszystkiego dosyć, jest zmęczona i nie stać ją na żaden żart. No to są takie sytuacje, które niestety powodują potem konflikty i ogólnie źle się kończą. Więc myślałem właśnie, pytałem tych osób, które znam. Niestety żadna z nich nie mogła, chociaż wszyscy chcieli. No więc później już nastawiałem się psychicznie na to, że jadę sam. I powiem tak, że to nastawianie się psychicznie na tą podróż to była główna część przygotowań. Właściwie te przygotowania pod tym kątem to trwały 2 lata, dlatego że ja myślałem o Islandii już od 2008 roku. W 2009 mi się nie udało z różnych tam powodów. Właściwie jeden był główny, ale nie będę o tym mówił. No i przez 2 lata myślałem o tym, że tam pojadę. Myślałem o tym, że pojadę tam sam. I to była taka część przygotowań, której nie widać, ale była niesamowicie ważna i muszę przyznać, że zrobiłem to dobrze. Bo na Islandii były takie sytuacje, w których gdybym do nich nie był przygotowany psychicznie, to naprawdę zniósłbym je dużo ciężej. A miałem świadomość tego, że po pierwsze byli przede mną ludzie tam, którzy takie rzeczy przeżyli i mają się dobrze. Miałem świadomość, że mogło być gorzej i jakoś to znosiłem dzięki temu. No i jeszcze przygotowania, powiedzmy, sprzętowe, czyli jakieś tam kupno właśnie ciepłych ubrań, namiotu, śpiworu. Miałem już doświadczenie z Norwegii, gdzie trochę za mało dałem pieniędzy chyba na ten sprzęt i troszkę zmarzłem, więc teraz już tak nie żałowałem pieniędzy. Choć tak zamknąłem się w jakichś tam rozsądnych kwotach. No a jeśli chodzi o przygotowania kondycyjne, to właściwie go nie było, dlatego że pisałem pracę magisterską w tym roku. No i w czerwcu przejechałem 80 km, czyli praktycznie nic, bo w lipcu przejechałem 2333. A w sierpniu 1777, więc ten czerwiec, który miał być treningiem, no to właściwie go nie było, porównując z tym, co potem musiałem przejechać. No ale na szczęście, znaczy ogólnie nie polecam i nie twierdzę, że tak można, chociaż można właśnie. Nie powinno się tak robić bez treningu, z tym, że jak ja teraz mam 26 lat, to jest dobry wiek do jeżdżenia rowerem. Jeżdżę już od kilku lat, więc mój organizm jest dosyć przystosowany do takiej jazdy. Pierwszy tydzień jest oczywiście ciężki, ale potem już wszystko się jakoś układa. Po prostu trzeba nie szarżować, trzeba znać swoje możliwości każdego dnia, wiedzieć, że w danym momencie trzeba skończyć, że taka prędkość wystarczy, żeby sobie nic nie naderwać, co mi się zdarzyło już kiedyś. No i dlatego dałem radę.
A co najbardziej zaskoczyło Cię na Islandii? Co było dla Ciebie całkowitym zadziwieniem? Odpowiedz, jak łykniesz sobie herbaty.
Trudne pytanie. Muszę pomyśleć.
W porządku, mamy czas. Myślę, że słuchacze też wnikliwie słuchają tego, co Piotr mówi. Jeśli jakieś pytania się rodzą, to też można je wysyłać mailem. Adres radio@oaza.pl. Mamy kontakt do Piotra, więc nawet jeśli dzisiaj nie odpowie, to myślę, że chociażby mailowo będzie mógł sprostować coś albo odpowiedzieć na jakieś pytania słuchaczy. Być może też zaprosimy go jeszcze kiedyś do naszego studia. A wracając do pytania.
Wciąż nie wiem. Wszystko tam było zaskakujące prawie, że. No na początku zaskoczyła mnie ilość turystów, ilość samochodów. Niestety. Było ich znacznie więcej niż się spodziewałem, a podobno był to najgorszy od kilkunastu lat rok turystyczny. Z powodu tego, że były wybuchy wulkanów w tym roku i to wiele osób zniechęciło do przejazdu. No więc.
Ciebie nie.
Mnie nie, aczkolwiek już prawie. bardzo, bardzo, bardzo intensywnie myślałem nad rezygnacją, ale na szczęście się nie zdecydowałem i bardzo dobrze zrobiłem, bo w tym, no, w wakacje ani teraz nic nie wybuchło. Lato było wyjątkowo ciepłe, turystów było mniej niż zwykle. No i właśnie jeśli chodzi o tych turystów, to nie wiem, ile ich tam jest normalnie, bo jeżeli to było mało, to jestem przerażony, jak to bywa zwykle. No ale na szczęście okazało się, że taki spory ruch jest w okolicach lotniska, w okolicach stolicy, a później już im dalej, tym ciszej, tym mniej ludzi. Za Laguną Lodową już praktycznie są pustki. Wschodnie fiordy to jest okolica tak wyludniona, że można się naprawdę przestraszyć i słychać bicie własnego serca. Jedyne stworzenia, do których się można odezwać, to są owce i krowy. No i były tam takie 3 dni początkowo, kiedy ciężko to znosiłem, bo tak jak wcześniej spotykałem ludzi na jakichś tam stacjach benzynowych czy po drodze, tak były takie 3 dni, kiedy jechałem praktycznie w chmurach. Słyszałem tylko te fale roztrzaskujące się o klify z prawej strony. No i takie 3 ponure dni bez żadnego człowieka. No, wprowadziły mnie w taki dziwny stan, nie najciekawszy. Potem też się zdarzały takie już okolice i takie momenty, ale było mi z tym dużo lepiej. Może nie zaskoczył, ale wiedziałem, że na Islandii wieje wiatr. To jest jedna z cech charakterystycznych tego kraju, że deszcz pada poziomo. Jeżeli ktoś nie przeżył poziomego wiatru, to nie był na Islandii. I ja nie przeżyłem tego wiatru przez 42 dni, przez 41 właściwie. I dopiero 42 dnia, dzień przed powrotem, deszcz zaczął padać poziomo. Nawałnica była niesamowita. No i nawet mimo tego, że było naprawdę ciężko to przetrwać i poradzić sobie w tym wietrze, no to znalazłem sobie taki pozytyw właśnie, że teraz to mogę powiedzieć, że byłem na tej Islandii, tak to te 40 dni w sumie nie było takich strasznych jakichś sytuacji. Potem się dowiedziałem, że ten wiatr, w którym jechałem, kilka kilometrów, może kilkanaście kilometrów dalej zerwał mosty i sytuacja była taka, że 80-latkowie, którzy tam mieszkają, nie pamiętali takiej nawałnicy. Także mogę powiedzieć, że naprawdę przeżyłem dosyć taki dobry wiatr.
Można powiedzieć też, że miałeś szczęście albo że ktoś cię chronił. Teraz zapraszamy na kolejną przerwę muzyczną. A po przerwie wrócimy do rozmowy z Piotrem na temat jego podróży po Islandii.